Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Myślę, że na hasło odporność zdecydowanej większości z nas na myśl przychodzą infekcje sezonowe, ale i skuteczne sposoby na wspieranie odporności w okresie wzmożonej zachorowalności. I choć bez wątpienia odporność broni nas przed całymi zastępami czyhających na nas patogenów, to jej rola nie ogranicza się wyłącznie do obrony naszego organizmu przed drobnoustrojami, ale stanowi de facto takie nasze zdrowotne centrum dowodzenia. Bo jakby tak połączyć wiele kropek, to okazuje się, że przewlekły stan zapalny, w rozwój którego zaangażowana jest właśnie odporność, jest związany z rozwojem wielu dzisiejszych chorób przewlekłych, między innymi niektórych nowotworów, depresji czy endometriozy. Nieprawidłowo funkcjonujący system immunologiczny to też link z chorobami z autoagresji. I przyznacie, że z takiej perspektywy temat odporności nabiera nieco innego, szerszego kontekstu. Jak więc zadbać o odporność na co dzień? Co rzeczywiście pomaga wzmacniać siły obronne organizmu i co z suplementacją? Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam doktor nauk medycznych Karolinę Karabin, która jest biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym i która w niezwykle ciekawy i nieszablonowy sposób edukuje nas o immunologii na co dzień, w blogosferze, ale i w swoich mediach społecznościowych czy przez liczne webinary i szkolenia. Dzisiejsza rozmowa to połączenie rzetelnej wiedzy z praktycznymi tipami, które właśnie warto wdrożyć do swojego rutynownika, tak jak lubicie. Zapraszam do odsłuchu. Cześć Karolina.
Cześć Zosia.
Nasza rozmowa dawno planowana, więc cieszę się, że udało nam się dzisiaj w końcu usiąść przy mikrofonach i porozmawiać o odporności. Powiem Ci, że ja bardzo wyczekiwałam tej naszej rozmowy, bo Ty pokazujesz na swoich kanałach, jaki ta odporność ma w zasadzie taki, wiesz, nieoczywisty i bardzo szeroki kontekst zdrowotny, nie tylko infekcyjny. Więc zacznę od pytania pod tytułem, dlaczego dbałość o układ odpornościowy powinna być naszym priorytetem?
Ja też dziękuję za zaproszenie w ogóle, Zosiu, bo to jest, jak niektórzy nas obserwują, to pewnie wiedzą, że nie jest nasza pierwsza i pewnie nie ostatnia rozmowa. Myślę, że dobrze nam się generalnie rozmawia, mamy podobny
flow,
jak to mówi młodzież, flow, mindset na różne rzeczy. Także pewnie mówiąc różne rzeczy odporności, tutaj też ze mną się zgodzisz. Dlaczego odporność jest taka ważna? No, ja też nie jestem obiektywna, bo gdzieś tam tą immunologią się bardzo fascynuję od wielu lat. Gdzieś mój doktorat, w sumie on był na temat genetyki białaczek, natomiast białaczka jest chorobą związaną z komórkami układu odpornościowego, więc ta odporność gdzieś zawsze mi się przewijała. Później była fascynacja, pojawiła się medycyną stylu życia i tutaj też zauważyłam, że właśnie ta odporność ma mega duże znaczenie. Przede wszystkim stan zapalny, o którym też sobie pewnie dzisiaj powiemy. No właśnie. I ta odporność, tak naprawdę układ odpornościowy jest po to, żeby nas chronić. To jest taka nasza mała armia, która gdzieś tam chroni nas czy przed infekcjami, czy teraz już wiemy nawet, że to co jemy, to czy się ruszamy, czy śpimy, też powoduje, że ten układ odpornościowy reaguje w taki sposób, po prostu wchodzi w stan alarmu, tak? Więc jest mnóstwo rzeczy, które wskazuje na to, że ten układ odpornościowy jest ważny. No i tak naprawdę, gdyby nie sprawnie działający układ odpornościowy, no to my byśmy byli martwi tak naprawdę.
Nie byłoby nas tu.
Dokładnie, dokładnie.
No ale wiesz, bo to też nabiera szerszego kontekstu, tak jak powiedziałaś. Nam się odporność kojarzy głównie z infekcjami, takimi sezonowymi. Natomiast odporność to jest znacznie szersza definicja, czyli znowu zaczynamy tutaj od chorób autoimmunologicznych, które też de facto są dysfunkcją układu immunologicznego. O czym jeszcze możemy powiedzieć? Nowotwory na pewno też, tak jak mówiłaś, temat twojego doktoratu też krążył wokół właśnie białaczek i tutaj też ten link z układem odpornościowym. Endometrioza, tu się dzieje bardzo dużo.
Właściwie powiem Ci, że nie ma żadnej choroby, w którą nie jest zamieszany układ odpornościowy. Mhm. No chyba, że są to choroby takie stricte genetyczne, które występują u małych dzieci, które mają po prostu wrodzone defekty genetyczne, nie wiem, na przykład mukowiscydoza, tak, to jest jakby powód tego, że osoba dana choruje. I tutaj fajnie właśnie, że mówisz, że pod kątem to nie jest tylko infekcje. W ogóle może ja tak trochę odwrócę pytanie, dlaczego my w ogóle chorujemy? Moglibyśmy się zastanowić, tak? I rzeczywiście przez wieki my głównie umieraliśmy i chorowaliśmy z powodu czynników infekcyjnych. No, przeziębienia sezonowe to akurat jest mały pikuś, że tak powiem, ale wiesz, dżuma, ospa, dopiero wynalezienie czy odkrycie antybiotyków i różnych takich metod leczenia, szczepień spowodowało, że my poradziliśmy sobie z tymi chorobami, chociaż tutaj oczywiście ktoś by powiedzieć, że COVID nam trochę namieszał, bo też w statystykach umieralności i zachorowalności. Natomiast to jest taki wyjątek, to tylko pokazuje, że musimy być czujni, nie możemy jakby też ignorować tych czynników infekcyjnych. Natomiast w tej chwili taką drugą przyczyną chorób, która jest takim, można powiedzieć, nowum, jeśli chodzi o ludzkość, to są te choroby nieinfekcyjne, o których powiedziałaś. Właśnie, endometrioza, choroby autoimmunologiczne, nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, to też nie oznacza, alergie, to też nie oznacza, że te choroby wcześniej nie istniały, tylko prawdopodobnie no, też nie byliśmy w stanie może ich diagnozować, no bo to też jest kwestia jakby poprawy tych
rozwój metod diagnostycznych.
Metod diagnostycznych, tak, to jest jedna rzecz, ale inne badania też pokazują, że jednak rośnie liczba tych chorób nieinfekcyjnych, a spada liczba chorób infekcyjnych, tak, czyli na przykład właśnie no nie wiem, gruźlica, tak, to też jest taka choroba, z którą sobie gdzieś poradziliśmy. No i właśnie, to są takie w sumie dwie przyczyny, dlaczego chorujemy. Pierwsze to są czynniki infekcyjne, drugie to są czynniki nieinfekcyjne i te choroby nieinfekcyjne. I teraz możemy się zastanowić, dlaczego te choroby w ogóle powstają, tak? Tutaj znowu odporność jest jak najbardziej zamieszana. Tutaj główny czynnik to są zmiany, które są w obrębie naszego środowiska, ale też zmiany w stylu życia, ten tak zwany zachodni styl życia, już taki trochę oklepany może termin, ale myślę, że warto o tym mówić, bo rzeczywiście proste rzeczy, które możemy wykonać, powodują, że my zapobiegamy tym chorobą tak naprawdę. I, no i tutaj odporność pełni ważną rolę, niezależnie od tego, czy to są infekcje sezonowe, czy to są właśnie choroby nieinfekcyjne, cywilizacyjne, z którymi teraz się spotykamy.
No ale właśnie, to jest to clue. Świetnie, że o tym powiedziałaś, bo właśnie widzisz, mówiłaś, że choroby infekcyjne były kiedyś taką znamiennym problemem związanym też ze śmiertelnością. Dzisiaj to jest większość jakby o podłożu nieinfekcyjnym, natomiast łączy je nadal jedno, odporność. Więc tutaj ten kontekst odporności, jak widzimy, jest bardzo szeroki. I to, jak żyjemy dzisiaj, też właśnie przekłada się na funkcje odpornościowe, no bo porozmawiamy sobie dzisiaj też o tym, jak nasz styl życia na co dzień, ta medycyna stylu życia de facto, którą my obie się fascynujemy i bardzo, bardzo mocno gdzieś tam siedzi w nas, w środku nas, no to ona też będzie oddziaływała na to, jak funkcje odpornościowe się kształtują i jak tą odporność najlepiej budować. Ale wiesz co, przychodzi mi na myśl jeszcze jedno pytanie związane może trochę odwrotnie, nie z chorobami przewlekłymi, ale właśnie z długim życiem, długowiecznością, longevity, o której dzisiaj wszyscy dużo mówią. Czy tutaj układ odpornościowy też ma wpływ na to długie życie w zdrowiu? Bo ja u ciebie na blogu, wydaje mi się, znalazłam taką informację, że długowieczność to de facto tylko w 25% nasza genetyka, to pokłosie genetyki, natomiast większość to jest znowu styl życia, który warunkuje to długie życie. Więc pytanie, jak tutaj ten układ odpornościowy się z tym wiąże i czy w ogóle?
Tak, ja do tych statystyk się odniosę. To jest jedno badanie, gdzie tam gdzieś oszacowano rzeczywiście, że te ciekawe geny to bardzo. Jest 25%, tak, a już nieważne, czy to jest 20, 18, chodzi o to po prostu, że ta większość to jednak są czynniki środowiskowe generalnie, w tym styl życia, tak, no bo też na to wpływ mają rzeczy, na które my nie do końca mamy wpływ, na przykład zanieczyszczenia środowiska, no ciężko jakby tu indywidualnie, to raczej globalnie powinniśmy się tym zająć, ale tak jest rzeczywiście, że większość tych czynników, które wpływają na naszą długowieczność, są związane ze stylem życia. Oczywiście są takie geny, opisano różne geny, które występują częściej wśród stulatków. To są takie geny, gdzie na przykład, nie wiem, jest bardziej wydajna naprawa DNA, gdzie nie ma tych mutacji tak często, albo takie systemy antyoksydacyjne przeciwutleniające są lepiej wydajne u takich osób, ale niezależnie od tego właśnie te czynniki środowiskowe związane z stylem życia mają duże znaczenie. Tutaj pytałaś, czy odporność ma znaczenie z tą długowiecznością. No oczywiście, że ma, tak, no bo zadajmy sobie pytanie, dlaczego żyjemy długo i długo w zdrowiu, no to też podkreślam, bo nam nie chodzi, żeby żyć nie wiadomo jak długo i być chorym i na przykład ostatnie lata życia spędzić z demencją, czy też otępieniem starczym. No i rzeczywiście jakby to jest wszystko powiązane, tak. Dbanie o układ odpornościowy, to jak działa nasz układ odpornościowy, będzie powodowało, że będziemy zapadali, będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że zapadniemy na różne choroby i będziemy dłużej żyli w zdrowiu.
Mhm. No dobra, a to wróćmy sobie jeszcze do tego stanu zapalnego, bo ja myślę, że to jest też taki, wiesz, core naszych dzisiejszych rozważań, no bo dużo mówi się o przewlekłym stanie zapalnym, tym stanie zapalnym o takim niskim nasileniu, niskopoziomowym.
Ogólnoustrojowym.
Ogólnoustrojowym, tak, że jest to zarzewie do rozwoju wielu dzisiejszych chorób. No i właśnie, tutaj układ odpornościowy odgrywa ogromną rolę, no bo poprzez swoje mechanizmy de facto wpływa na to, czy ten stan zapalny będzie się, że tak powiem, trzymał w ryzach, czy będzie się rozwijał bardziej lub mniej. Natomiast jakie są tutaj te przyczyny tego przewlekłego zapalenia? Jak de facto to wygląda i czy ten stan zapalny, złożone pytanie, ale czy ten stan zapalny jest zawsze, wiesz, zły, no bo on nabrał takiego, wiesz, bardzo negatywnego wydźwięku, że przewlekły stan zapalny, że w ogóle stan zapalny to jest coś złego. Może zacznijmy od początku i w ogóle powiedzmy, czym w ogóle jest stan zapalny, dlaczego jest on nam potrzebny i co to ma wspólnego z chorobami, z układem odpornościowym.
Okej, okay, no to tak, to trochę jak ze stresem, prawda, że ten stres też my tak demonizujemy w takim pejoratywnym wydźwięku, zawsze o nim mówimy, a prawda jest taka, że on jest nam potrzebny. I to samo jest ze stanem zapalnym, to jest totalna fizjologia, tylko tak sprostuję, bo często mówi się o stanie zapalnym jako czymś odrębnym od układu odpornościowego. To jest nieprawda. Jak naprawdę stan zapalny jest efektem aktywności układu odpornościowego, jego pobudzenia. Więc tak, że nie powinniśmy oddzielać tego, no to taki niuans, tak, że nie powinniśmy oddzielać układu odpornościowego od stanu zapalnego. Mówiąc o stanie zapalnym, zawsze mówimy o odporności i aktywności tego układu odpornościowego. No ale czym jest stan zapalny? Stan zapalny, no właśnie, jest taką reakcją fizjologiczną, tu podkreślam, fizjologiczną, pod warunkiem, że jest stanem krótkotrwałym i ostrym. No i znowu, tu mamy taką analogię do stresu, prawda? Ten stres ostry jest dla nas w porządku, jesteśmy do niego dobrze przystosowani i tak samo jest ze stanem zapalnym. Ostry stan zapalny będzie korzystny, bo jego celem tak naprawdę jest usunięcie czynnika, który go wywołał, na przykład bakterii, wirusa, grzyba. No teraz mamy inne czynniki, ale tym może za chwilę, bo to w kontekście właśnie tego przewlekłego stanu zapalnego. No i kiedy ten czynnik zostanie usunięty, stan zapalny też ma zdanie posprzątać, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, miejsce, w którym doszło do zakażenia na przykład, nie wiem, naszej skóry, czy w obrębie układu oddechowego. No i ten stan zapalny ulega rozwiązaniu, mówi się, tak? Wszystko jest posprzątane, wszystko jest okej. Natomiast teraz obserwujemy coś takiego jak przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu, jeszcze ogólnoustrojowy, to jest takie złożone, zawsze mówi się w złożony sposób o tym.
Tak.
I tutaj właśnie nie dochodzi do tego rozwiązania układu odpornościowego. On jest ciągle stymulowany, to tak jak z przewlekłym stresem. Jesteśmy ciągle narażeni na różnego rodzaju stresory, czy to psychiczne, czy to fizyczne. No i wiadomo, ten przewlekły stres może prowadzić w konsekwencji do wielu chorób. I to samo jest ze stanem zapalnym. No i teraz można zadać sobie pytanie, czym jest tym takim czynnikiem spustowym, który ten stan zapalny podtrzymuje, no bo w ostrym są to czynniki infekcyjne, które powiedzmy łatwo można usunąć, natomiast w przypadku tego przewlekłego stanu zapalnego bardzo często czynnikami, które go podtrzymują, to są czynniki związane ze stylem życia. Niska aktywność fizyczna, nieodpowiednia żywność prozapalna, na przykład przetworzona, bogata w tłuszcze trans, tłuszcze nasycone, my wiemy, że tłuszcze mogą, te złe tłuszcze, nazwijmy to tak, mogą aktywować te same receptory, to czynniki infekcyjne, bo też zastanówmy się, jak w ogóle uruchamia się stan zapalny. Na naszych komórkach, nie tylko odpornościowych, ale wszystkich, są takie odbiorniki, receptory i tutaj tych receptorów jest bardzo dużo, ale takie najbardziej znane to są receptory Teller, to like receptors się nazywają i to są takie receptory, które rozpoznają takie wzorce molekularne dla drobnoustrojów pierwotnie, bo tak one wyewoluowały. I rzeczywiście, jeśli organizm czy komórka odpornościowa spotka drobnoustrój, to jakby wyłapuje go, łączy się z tym receptorem i do komórki idzie sygnał alarmowy, tak,
że coś się dzieje,
dokładnie, uruchamia wszystkie mechanizmy. No i pokłosiem może być właśnie stan zapalny. I okazuje się, że te same receptory mogą być właśnie, to co mówiłam, aktywowane przez tłuszcze, na przykład nasycone albo tłuszcze trans, które znajdziemy w przetworzonej żywności, akurat te tłuszcze trans, bo tłuszcze nasycone też nam są potrzebne, ale w odpowiedniej ilości. I dokładnie, może nie te same, ale podobne receptory są aktywowane w organizmie, więc jakby organizm nie rozróżnia, czy to jest bakteria, grzyb, czy nie wiem, jakiś pasożyt, czy właśnie nadmiar tej żywności prozapalnej.
No czyli i organizm tak sobie de facto wrzuca do jednego worka wszystkie te czynniki i one tak naprawdę oddziałują w ten sam sposób.
Dokładnie,
podobny.
Tak mówię bardzo ogólnie, bo jakby ktoś nas słuchał bardziej specjalistyczny, kto siedzi w temacie, to mógłby się doczepić, że tam są pewnie jakieś drobne niuanse molekularne, ale tak, żeby wytłumaczyć w prosty sposób, te mniej więcej same mechanizmy są uruchomiane i pokłosiem jest właśnie ten przewlekły stan zapalny. Ja też tutaj dodam, bo często dostaję pytanie od osób, które nie są medykami, które są pacjentami, no jak rozpoznać stan zapalny i w ogóle, czy my możemy go zobaczyć, jakie są objawy, no to jest naturalne pytanie, tak? Jeśli mówimy o jakimś stanie patologicznym, to pierwsze, co się zastanawiamy, to jak go rozpoznać. No niestety, ze stanem zapalnym jest tak, że on po prostu nie boli. To jest coś, tak, trochę efekt takiej kropla drąży skałę. Czyli my, jeśli mamy ten przewlekły stan zapalny przez wiele lat, nie mówię o tygodniach, miesiącach, bo to jest tak ze stresem, my sobie gdzieś tam poradzimy, ale jeśli on ciągnie się latami, może w efekcie powodować być takim przyczynkiem właśnie do wielu, wielu chorób cywilizacyjnych.
No właśnie, wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo to nam daje, wiesz, takie szerokie spojrzenie na wszystko, co robimy na co dzień, jak się odżywiamy, jak śpimy, jak odpoczywamy, jak się stresujemy. I teraz wiesz, taka świadomość, że to wszystko, co na co dzień robimy, przekłada się na to, jak funkcjonują nasze funkcje odpornościowe w taki dosłowny sposób. Ale wiesz, też ciekawym zagadnieniem jest na przykład to zagadnienie związane z inflammaging, czyli właśnie dlaczego z wiekiem naturalnie starzeje się nasz układ odpornościowy.
No to są trochę, też znowu będę upierdliwa, to są dwie różne rzeczy, inflammaging i jest immune senescence. To są angielskie słowa, wiem, ja też staram się używać polskich odpowiedników, natomiast tutaj ciężko jest to przetłumaczyć na polski. To jest bardziej tak, można powiedzieć, ten inflammaging to jest stan zapalny związany ze starzeniem się, a immune senescence no to jest właśnie starzenie się po prostu układu odpornościowego, tak prosto mówiąc. To są trochę dwa różne zjawiska. Ja tak przepraszam, że tak rozdzielam, ale to rzeczywiście jakby wejść w szczegóły, to są trochę różne rzeczy, ale tak ogólnie dla powiedzmy procesu edukacji możemy to uogólnić. To są procesy, które są ze sobą powiązane i rzeczywiście tak jak wszystko z wiekiem u nas troszeczkę się no, nie domaga, potrzebuje naoliwienia jak w jakiej każdej maszynie. No niestety nie jesteśmy na razie przynajmniej w stanie wymienić sobie różnych narządów i zrobić sobie po prostu przeszczepów na przykład układu odpornościowego. No i on naturalnie po prostu się starzeje, zużywa się, mówiąc tak kolokwialnie. I rzeczywiście tak jest, że to starzenie się układu odpornościowego powoduje, że on jest mniej efektywny. Nie działa słabiej, nie jest osłabiony, bo to też jest taki jeden z mitów, o którym się często mówi, że wzmacniamy układ odpornościowy albo go osłabiamy. Tu bardziej chodzi, że on działa nieefektywnie, bo jak spojrzymy głębiej, to układ odpornościowy jest bardzo skomplikowany, ma wiele różnych komórek, odpowiedzi i jak zobaczymy z wiekiem, gdzieś część tych rzeczy będzie bardziej aktywna, na przykład limfocyty B, które wytwarzają przeciwciała, limfocyty takie pamięci, gdzie po każdej infekcji gdzieś w naszym organizmie zostaje pamięć o danym patogenie, nie wiem, na przykład o koronawirusie czy o grypie, no to z wiekiem te komórki, powiedzmy, ich jest więcej, one są bardziej aktywne, no i mają tą pamięć, więc są w stanie walczyć z takimi zagrożeniami, które kiedyś spotkały. Natomiast z wiekiem może spadać efektywność niektórych narządów. Przykładem jest grasica, to jest taki narząd, który znajduje się mniej więcej tak poniżej tarczycy, tutaj na poziomie mniej więcej mostka naszego, on to jest takie znamienne, że on z wiekiem ulega obkurczeniu. No i to powoduje w efekcie, że zmniejsza się populacja innych komórek, limfocytów T, które są odpowiedzialne właśnie między innymi za regulację odpowiedzi odpornościowej. To taki przykład, już nie będziemy w szczegóły wchodzić, bo być może słuchacze, to nie jest lekcja immunologii, ale chodzi, żeby po prostu pokazać ten klucz z wszystkiego, że rzeczywiście chodzi o zaburzone pewną równowagę w tym układzie odpornościowym. Druga sprawa to jest właśnie stan zapalny, który też z wiekiem się nasila i tu mamy różne mechanizmy. Mówi się o czymś takim jak GARP aging, to jest takie znowu angielskie słowo, ale chodzi o taką teorię śmieci komórkowych, tak brzydko brzmi, ale o to chodzi. Chodzi po prostu, że z wiekiem nam gromadzą się różne odpady komórkowe. Tutaj może część słuchaczy kojarzy proces autofagii, który jest takim procesem, który oczyszcza te śmieci komórkowe, no i z wiekiem gdzieś tam to spada, no i to też może być pokłosie, że komórki wytwarzają więcej tych cytokin prozapalnych, o tym jeszcze nie mówiliśmy, cytokiny prozapalne to są takie cząsteczki sygnałowe, które są charakterystyczne właśnie dla stanu zapalnego i one wydzielają ich więcej, No i w efekcie ten stan zapalny się nasila, więc tu też od razu może takie pojawić się pytanie, no dobra, no to jesteśmy skazani w właściwie ten stan zapalny z wiekiem i nic nie możemy zrobić. No nie do końca tak jest, bo mamy coś takiego jak wiek metrykalny i biologiczny. I bardzo dobrze wiemy z różnych badań, między innymi molekularnych, epigenetycznych, że styl życia bardzo wpływa na nasz wiek biologiczny, a on jest dla nas najważniejszy, bo on mówi nam o tym, czy my zachorujemy na różne choroby, czy mamy predyspozycję do danych chorób, bo może być osoba, która ma 30 lat, a jeśli zmierzymy jej jakąś tam metodą, bo różne są metody, wiek biologiczny i okaże się, ona ma 40 lat, a inna osoba będzie miała też metrykalnie 30 lat, a jak badamy jej wiek biologiczny, będzie miała 20 lat, powiedzmy, no to wiadomo, że jakby nie można tożsamo traktować tych osób. I zwykle jest tak, że te osoby, które mają młodszy wiek biologiczny, może mieć na to wpływ część po prostu genów naszych, ale głównie są to czynniki środowiskowe związane ze stylem życia.
No dobra, a takie narzędzia właśnie służące do pomiarów wieku biologicznego, to można gdzieś pójść i sobie zbadać, jak to wygląda? Bo to ciekawe bardzo jest.
Można zbadać jak najbardziej. Ja tu polecam w ogóle kanał Darwin in Chanel Dress Doroty Komar, która jest epigenetyczką i rzeczywiście też miałyśmy okazję rozmawiać właśnie na ten temat. Są takie narzędzia dostępne, płatne, one nie są tanie z tego, co ja się orientuję, natomiast to nie jest jeszcze takie, wiesz, narzędzie...
Takie rutynowego.
Do rutynowej, tak, tam jeszcze wymaga to pewnej standaryzacji. Bardziej to jest zaspokojenie ciekawości.
Sama wiesz, bym sobie tak, zrobiła taki.
Ale wiesz, nawet pytam. Jak pójdziesz do dietetyka, tam są takie urządzenia do pomiaru bioimpedancji, mierzysz tam zawartość tkanki tłuszczowej, wody, masy mięśniowej, one też tak liczą ci twój wiek biologiczny.
Tak, to
oczywiście
prawda.
To jest taki algorytm bardzo niedokładny, bym powiedziała, bo tam jest kilka zmiennych, ale też może to działać na niektórych pacjentów na przykład motywująco bądź demotywująco, jak pokażę mu, że ma więcej biologicznie lat. No tutaj myślę, że duże znaczenie ma masa ciała, niestety mamy epidemię otyłości, w ogóle ponad połowa populacji polskiej ma nadmierną masę ciała, w tym otyłość, no a niestety otyłość jest takim czynnikiem, który ten stan zapalny nasila i przyspiesza nasze starzenie biologiczne.
Mhm. No właśnie, ale wiesz, powiedziałaś też przed chwilą, że trudno jest, wiesz, wzmocnić, nie wiem, czy to ty powiedziałeś, czy ja, mnie się tak w głowie ułożyło. Niemniej chcę powiedzieć, że właśnie wspieranie odporności, budowanie odporności, to nie są jakieś tam 2-3 tygodnie szybkiej akcji pod tytułem muszę coś kupić na wzmocnienie odporności. Nawiązuję do tego, bo teraz jest też taki czas, nagrywamy odcinek, jest początek września, więc de facto no bardzo dużo zainteresowanie tak, wokół tych tematów krąży, tych tematów infekcyjnych. Natomiast właśnie to budowanie odporności to jest, tak jak mówimy cały czas, nasz cały styl życia. Więc wiesz, zastanawiam się, co stanowi tak de facto bazę, taką, która gdzieś tam będzie tą odporność wspierała. No bo bardzo często, wiesz, osoby, które często chorują, mam tu na myśli właśnie takie różne, wiesz, infekcje sezonowe, mówią o tym, że mają niedobory odporności. Więc czy de facto są to niedobory odporności? Bo myślę, że warto jest rozwiać ten mit. Czy w ogóle jest coś takiego jak niedobór odporności? Co to jest?
Nie, no są niedobory, tak, to jest też taka dosyć złożona tematyka. Mamy pierwotne i wtórne niedobory. Pierwotne to są wrodzone, gdzie mamy podłoże genetyczne, mamy po prostu niedobór jakichś tam składników układu odpornościowego, komórek, ale to nie są częste sytuacje. Dużo częstsze są wtórne niedobory odporności, no i jednym z wtórnych niedoborów odporności no, może być spowodowane na przykład niedoborami pokarmowymi, niedoborem snu, czyli znowu wracamy do tych czynników stylu życia. Myślę, że takie rzeczy jak wrodzone niedobory odporności to też raczej jest domena małych dzieci, no bo one się już na wczesnym etapie ujawniają. Nie wszystkie mają taki dramatyczny przebieg, bo mamy takie niedobory odporności, gdzie wręcz dziecko musi być trzymane w takim sterylnym pomieszczeniu, bo każdy drobny ustrój jest dla niego wręcz śmiertelny. Zresztą osoby takie no, nie żyją zbyt długo. Tutaj są coraz więcej takich terapii, które pozwalają na przywrócenie tego układu odpornościowego. Natomiast mówiąc o infekcjach sezonowych, ja tu nie chcę mówić o dzieciach, bo to też jest specyficzna grupa, ale myślę, że jeśli słuchają nas rodzice i właśnie, jeśli dziecko idzie do przedszkola i choruje, zaraz się martwią, chcą iść właśnie do immunologa, no nie zawsze jest to konieczne, bo też pamiętajmy, że dzieci na tych pierwszych etapach życia, kiedy idą do żłobka, przedszkola, one będą często chorowały, to jest naturalne, bo
trening,
tam jest
nie?
po prostu trening układu odpornościowego, dokładnie. Oczywiście są jakieś tam definicje, gdzie musimy się martwić, gdzie dziecko ciężko przechodzi różne choroby, znaczy te infekcyjne w postaci powikłań, ale generalnie w ogóle badania pokazują, że dzieci, które w tym pierwszym etapie życia częściej chorują, wytrenują sobie ten układ odpornościowy i już w późniejszych etapach w wieku szkolnym chorują mniej, więc też potraktujmy to, ja wiem, że to jest trudne dla rodziców, bo to powoduje, że no mamy więcej problemów i też musimy się dzieckiem bardziej zajmować, natomiast zwykle to jest naturalne. No i teraz pytanie właśnie, jak tę odporność wzmacniać? Ja jestem jednak takim zwolennikiem, żeby pracować tą odporność przez cały rok, bo przez to, że będziemy pracować cały rok, to dosyć, że będziemy zapobiegać wielu chorobom cywilizacyjnym, o których mówiłyśmy. To druga sprawa, jak przyjdzie sezon infekcji, czyli wiosna albo jesień, to jest takie dwa sezony, to my na pewno dużo łatwiej będziemy sobie z tym radzić.
Pełna gotowość do konfrontacji z wirusami, nie? I czynnikami infekcyjnymi.
Dokładnie, dokładnie. I to też nie chodzi, żeby być perfekcyjnym i teraz super ekstra dieta, ruch, mało stresu i dużo snu, bo w takim rzadko da się w idealnym życiu wszystko pilnować pod kreską, żeby wszystko działało. Ale ja tutaj bym zwróciła szczególną uwagę na sen, no bo o diecie i aktywności fizycznej myślę, że się dużo już mówi, to wiemy, że to wzmacnia naszą, wzmacnia naszą odporność. Natomiast sen jest bardzo ważny, bo są takie badania, które pokazują, że jeśli śpimy poniżej 7-9 godzin, no bo to 7-9 godzin to jest taka rekomendowana liczba godzin dla osób dorosłych, 18-65 lat, dzieci powinny spać trochę więcej. Tutaj takie osoby są bardziej narażone na właśnie infekcje górnych dróg oddechowych, czyli po prostu przeziębienia, mówiąc tak bardzo prosto. Więc pokazuje, że
To jest nawet takie badanie całkiem sprzed kilku lat chyba, prawda?
Nie wiem, czy to nie jest metaanaliza właśnie, teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale to nie jest jedno, tam jest wiele takich badań, bo właśnie mógłby ktoś zapytać, jak w cudzysłowie wzmacniać tę odporność, to jest bardzo trudne też pytanie badawcze, no bo co my chcemy wzmacniać? To zmniejszać ryzyko zachorowania na infekcje sezonowe, zmniejszyć ryzyko zachorowania na przykład na choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory. Ten punkt końcowy, który my badamy w badaniach, no jest różny i tutaj bardzo ciężko dać jedną odpowiedź, stąd też może się słuchacze wydaje, że do takich ogólnikach mówimy jak właśnie ruch, dieta, sen, ale to jest najpewniejsza metoda, którą my możemy zastosować i zainwestować w nasz układ odpornościowy, który nam się później odwdzięczy, bo szukanie jakiegoś panaceum w stylu magicznego suplementu, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem, że być może zgodzisz się ze mną, że witamina C i cynk, no to w ogóle przeziębienie to od razu chwytamy po witaminę C i cynk, to moim zdaniem to ma trochę taki bardziej wydźwięk placebo, bo też badania pokazują, że wcale witamina C nie chroni nas przed tymi infekcjami.
Bardziej znosi takie znużenie, zmęczenie spowodowane czy infekcją, ale to też przy przewlekłym stresie na przykład ona tak działa.
No tak, bo to jest antyoksydant, więc możemy sobie go dostarczyć, ale absolutnie też nie, raczej inaczej. Możemy sięgnąć po to, to nie jest tak, po te preparaty, ale tak naprawdę musimy dbać o podstawy, żeby potem sięgać po jakieś rzeczy, które nam tą odporność powiedzmy poprawią. Potem nie jest właśnie z probiotykami, czy na przykład z laktoferyną, która też ma jakieś tam badania dotyczące właśnie, nie są one takie w 100% jeszcze potwierdzone, ale ta laktoferyna gdzieś tam może działać. Też trzeba jedną rzecz wziąć pod uwagę, że inaczej wyglądają badania z udziałem dzieci, i inaczej z udziałem dorosłych. To, co działa na dzieciach, niekoniecznie musi działać u dorosłych, też niekoniecznie musi działać na innej grupie osób na przykład starszych, albo osób z określonymi chorobami, więc tutaj to jest bardzo trudne do zbadania tak naprawdę.
No ale tak jak mówisz, tu się liczy tak naprawdę ten cały kontekst i ja też pamiętam, że czytałam książkę Darii Łukowskiej, ona gościła u mnie 2 lub 3 odcinki temu, więc też znajdziecie na moim kanale rozmowę z Darią na temat rytmu okołodobowego snu i w książce Darii, którą napisała w zeszłym roku, też było takie określenie dotyczące tego, że właśnie osoby, które gdzieś tam za mało śpią, też mogą inaczej reagować na przykład na szczepienia, dlatego że sen jest bardzo potrzebny do właśnie rozwijania pamięci immunologicznej i de facto też wpływać może na efektywność tej odporności poszczepiennej. O, nie wiem, czy dobrze powiedziałam.
Tak, są takie badania.
To jest bardzo ciekawe, że wiesz, tutaj już to, jak my śpimy na co dzień, przekłada się na to, jak de facto później będą, wiesz, będziemy reagowali na różne gdzieś tam te czynniki, wiesz, modulujące.
Tak, szczepienie to pokazuje, bo to jest w kontrolowanych warunkach, ale takie szczepienie tak naprawdę jest taką symulacją zakażenia troszeczkę takim delikatnym, no bo generalnie szczepionki w większości przypadków mają te inaktywowane drobnoustroje bądź ich fragmenty, żeby tylko zastymulować tą odpowiedź odpornościową, ale rzeczywiście tak jest, no samo to badanie, o którym wspomniałyśmy, że jak śpimy poniżej jakiegoś progu takiego minimalnego, czyli tych 7-9 godzin, już nam zwiększa się ryzyko infekcji, czyli siada nam ta odpowiedź śluzówkowa, pamięć immunologiczna, czyli nawet jak przechorujemy, to może ten organizm gorzej zapamięta ten drobnoustrój. Zresztą jak już mówimy też o innych chorobach, o podłożu immunologicznym, na przykład chorobach z autoagresji, czyli autoimmunologicznych, też są badania i dosyć dobre, które pokazują, że osoby, które gorzej śpią, mają zwiększone ryzyko chorób z autoagresji. Oczywiście tutaj w tych chorobach musi być też spełniony warunek pewnych predyspozycji genetycznych, natomiast to jest taki czynnik spustowy, który może gdzieś tam przyspieszyć rozwój tej choroby, więc ten sen jest ogromnie ważny, jeśli chodzi o profilaktykę chorób, no i dbanie o nasz układ odpornościowy w szerszym kontekście, nie tylko tych infekcji sezonowych.
Mhm. Ale wiesz co, też tak mnie bardzo zawsze interesuje ten kontekst żywieniowy, bo to jest też taka, wiesz, no baza. Dzisiaj chcemy dbać bardziej chyba trochę o tą dietę niż kiedyś.
No jesteśmy tym, co jemy tak naprawdę, więc musimy jeść, jemy codziennie, no spać też musimy.
Tak.
Ruszać też się musimy, chociaż mam wrażenie, że ten ruch tam gdzieś na koniec zrzucamy, bo wiesz, jak nie zjemy, to czujemy, jak się nie poruszamy, to później może poczujemy.
Tak, to prawda, to prawda. Priorytetyzacja właśnie posiłków tutaj zdecydowanie ma miejsce. Natomiast wiesz co, zaciekawiły mnie też takie posty, które ty napisałaś u siebie na temat kawy. Czy kawa, jak się kawa ma w ogóle do stanu zapalnego? Bo to jest też ciekawe.
Znaczy w ogóle kawa jest też produktem kontrowersyjnym w kontekście zdrowia, bo ciągle pojawiają się nowe informacje, że kawa chroni przed jakąś chorobą albo przyspiesza.
Tak, tutaj jest roller coaster, cały ryzyko czas nas, tak, jesteśmy zarzucani różnymi informacjami, to prawda.
Tak, no tu nie ma jednej prawdy tak naprawdę, bo takim najwyższym, jeśli patrzymy na tą piramidę evidence-based, rodzajem badań to są metaanalizy i przeglądy systematyczne. I rzeczywiście tych przeglądów i systematycznych i metaanaliz na temat kawy jest mnóstwo, zależy pod jakim kątem. Ja akurat to, co mówisz, publikowałam pod kątem stanu zapalnego, więc tam patrzyłam też na zmniejszenie ryzyka różnych chorób, plus na przykład jak wpływa to na markery stanu zapalnego, czyli na przykład białko CRP, które możemy badać w laboratorium, ale też interleukina 6, to jest taka cytokina prozapalna, którą często się wykorzystuje w badaniach różnych klinicznych czy naukowych, żeby sprawdzić, jak dany czynnik wpływa na stan zapalny. No i okazuje się, że tu nie ma jednej odpowiedzi. Raczej badania są w kierunku tego, że kawa, spożycie kawy w określonych tam ilościach, to też jest bardzo indywidualne, bo my różnie, też badania pokazują genetyczne, że my różnie reagujemy na kawę, może zmniejszać ryzyko różnych chorób cywilizacyjnych, natomiast jeśli chodzi o stan zapalny, tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale to też może wynikać z tego, że sama wiesz, że kawa kawie nierówna.
No właśnie,
są różne metody właśnie parzenia, kawa może zawierać różną ilość kofeiny, nawet są takie badania, które pokazują właśnie, czy kawa bezkofeinowa ma takie same wpływ na nasze zdrowie jak kofeinowa, no i okazuje się, że może mieć ta bezkofeiny również. Natomiast ten kontekst różnych substancji, które powstają w trakcie parzenia, prażenia już samej palenia kawy, może mieć bardzo duże znaczenie, bo przede wszystkim w tym obniżaniu stanu zapalnego i prewencji chorób, jeśli chodzi o kawę, upatrujemy właśnie w różnych substancjach, związkach fenolowych, czyli polifenolach. I one naprawdę mogą być bardzo różne, jeśli chodzi o zawartość kawy, więc mamy ten czynnik, tak podsumowując, czynnik genetyczny danej osoby, indywidualny, jak reagujemy na kawę, a druga sprawa to jest znowu kwestia, jaką kawę pijemy. Więc tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, raczej tak byłabym w tym kierunku, że kawa raczej ma działanie prozdrowotne, na większość osób przynajmniej, i powoduje prewencję chorób.
A ten cukier w diecie? Może jeszcze o cukrze powiedzmy.
O cukrze, tak,
bo cukier chodzi o diety... to jest taki, wiesz, gorący temat.
Tak, no bo ja już powiedziałam o tłuszczach, co ja wspomniałam, o tych tłuszczach prozapalnych, tłuszczach trans i tłuszczach nasyconych, które nadmiarze mogą aktywować szlaki zapalne. Cukry, no czy szerzej może węglowodany, wiadomo, że te węglowodany złożone, substancje prebiotyczne, które będą odżywiały naszą mikrobiotę jelitową, karmiły ją, będą korzystnie, bo one będą zmniejszały stan zapalny.
No bo tu wiesz, natomiast... też mikrobiota jeszcze tak, ja tylko się wtrącę, że też o mikrobiocie nie mówiłyśmy, ale de facto to też jest pewne wrota do rozwoju reakcji zapalnej, do takiego przewlekłego stanu zapalnego, może w ten sposób, nie?
Bo to zgadza się, no to jest taki może pośredni mechanizm, bo ja też mikrobiotą się bardzo fascynuję, ale pamiętajmy, że to jest jeden z wielu mechanizmów, takich łączników, które rzeczywiście sama mikrobiota może być źródłem stanu zapalnego, ale też odwrotnie. Stan zapalny może ją zaburzać, jak mamy stan zapalny na powierzchni błony śluzowej, bo mamy jakąś chorobę przewlekłą, nie wiem, na przykład celiakię, czy jakieś inne jakąś dysbiozę jelitową. Tutaj ten stan zapalny też może się rozszerzyć na jelito, no i to, co zostaje w jelicie, nie zostaje w jelicie. Zwykle rozszerza się to na cały nasz organizm. Zresztą a propos stanu zapalnego, krótka dygresja i samej otyłości. U osób otyłych czy z zespołem metabolicznym dochodzi do zaburzeń przepuszczalności bariery jelitowej. No i tam przechodzi coś tak jak LPS, to jest lipopolisacharyd, który jest wytwarzany przez bakterie nasze, które żyją w tej naszej mikrobiocie jelitowej. No i to jest dosyć dobrze przebadane, że ten LPS może powodować ten ogólnoustrojowy stan zapalny, szczególnie właśnie u osób z nadmierną masą ciała, czy też z zespołem metabolicznym, więc to też jest taki czynnik, który pokazuje, że ta masa ciała jest bardzo ważna, jakby to jest taki w sumie priorytet dla mnie, jakbym miała to taką gradację robić tych wszystkich czynników, że pierwsze to zastanawiamy się, czy mamy nadmierną masę ciała. Jeśli mamy nadmierną masę ciała, to od razu ją redukujemy, bo to będzie główny czynnik, który ten stan zapalny wywołuje.
No, no ale to co powiedziałeś, czyli ta otyłość, znowu mikrobiota, to jeszcze tylko taką klamrę zrobię, czyli znowu to też jest, to się znowu ze sobą ściśle wiąże, bo my też wiemy, że osoby z nadmierną masą ciała, z otyłością mają inny zupełnie profil tej mikrobioty, niż na przykład osoby właśnie z prawidłową masą ciała, więc de facto tutaj to jest takie trochę błędne koło, wiesz, dysbiozy, czyli właśnie zaburzeń mikrobioty, przysiąkliwości jelitowej, czyli właśnie tego, mówiąc kolokwialnie, nieszczelnego jelita i endotoksemii powodowanej właśnie przez z kolei znowu tą dysbiozę, więc to wszystko się napędza i też przy okazji odeślę Was do odcinka, kilka odcinków przed nagrywałam na ten temat odcinek z profesorem Wojciechem Marliczem i tam bardzo dużo rozmawiamy na tematy właśnie związane z zespołem zwiększoną przepuszczalnością jelita, tudzież zespołem nieszczelnego jelita. No ale wracamy do naszego wątku.
Tak, bo to się łączy. Ja też nie chcę coś rozwodzić, bo nie mamy dużo czasu, żeby o tym wszystkim porozmawiać, ale tak, rzeczywiście to jest temat rzeka i też w ogóle te jelita są bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o stan zapalny, ale to mówię, odeślijmy do innego odcinka, żeby tutaj już nie rozwodzić. Ale wracając do cukrów. Rzeczywiście mamy te, powiedzmy, dobre cukry węglowodany, złożone, które znajdziemy w warzywach, owocach, warzywach strączkowych, również w orzechach i pestkach. Natomiast mamy też cukry proste, które oczywiście możemy spożywać w odpowiedniej małej ilości w naszej diecie, bo to nie jest tak, że my nie możemy ich spożywać. Mówię o tym, bo dostaję często pytania od osób, które są niemedykami. Ojej, zjadłam coś słodkiego, to teraz mam straszny stan zapalny. To nie tak nie działa. Nasz organizm ma też naturalne takie zdolności kompensacyjne, radzenia sobie z różnymi stresorami, nazwijmy to. Zresztą jest coś takiego jak poposiłkowy stan zapalny.
Właśnie.
Chciałam no właśnie, to jeszcze może powiem, do tych cukrów dojdę, bo to się tam wszystko tak naprawdę łączy. Każdy posiłek dla naszego organizmu, jeśli dostaje się do przewodu pokarmowego, jest stresorem. Wiem, że to paradoksalnie brzmi, ale no tak jest. No wszystko, co się dzieje, na co reaguje nasz organizm, jest rodzaju pewnego stresorem. No i pytanie, jak on sobie z tym poradzi i na ile my ten stan zapalny właśnie, który po posiłku się no, naturalnie wyzwala, będzie powiedzmy rozhulany, tak? I na ile będzie szkodliwy. Więc tutaj to, co my wkładamy do przewodu pokarmowego, że nasz talerz może bardziej tak ładnie powiem, będzie miało znaczenie, jak po posiłku nasz organizm się zachowa. Jeśli to będzie wysokokaloryczny posiłek, bogaty w cukry proste, też bogaty w tłuszcze różne takie te niekorzystne, tak, nienasycone i trans, to będzie to powodowało, że po posiłku ten stan zapalny będzie dużo wyższy, a to będzie miało też następstwa później, jeśli chodzi o nasze zdrowie. No i wracając do tych cukrów prostych, te cukry proste też są takim czynnikiem, które ten stan zapalny poposiłkowy będą nasilały, ale i nie tylko, bo ja zawsze w kontekście samej odporności i cukrów mówię o tak zwanych AGES, czyli zaawansowanych produktach glikacji. One mają fajną taką nazwę age z angielskiego jak wiek, czyli AGES. One też przyspieszają starzenie. I tak naprawdę te AGESy, one powstają w naszym organizmie. Chociażby hemoglobina glikowana, która jest takim markerem laboratoryjnym, który wykorzystujemy do oceny glikemii u cukrzyków, bo u nich ta glukoza jest podwyższona, no i właśnie te AGESy powstają. Po prostu chodzi o to, że hemoglobina w krwinkach czerwonych zostaje, tak mówiąc kolokwialnie, oblepiona cukrem, który jest tą glukozą, łączy się z nią i dlatego jej jest więcej w naszym organizmie. Ale te produkty glikacji mogą powstawać w kontakcie z różnymi białkami. Na przykład z kolagenem, czy z krystaliną w naszej soczewce. No i właśnie te powikłania cukrzycowe, które obserwujemy, też są często spowodowane przez gromadzenie się tych AGESów. Oczywiście nie trzeba mieć cukrzycy, żeby te AGESy powstawały. bo jeśli będziemy spożywali produkty bogate właśnie w cukry prosto, tak zwanym wysokim indeksie czy ładunku glikemicznym, one będą nasilały ten proces glikacji, no i to jest też zarzewie do powstania stanu zapalnego, no i przyspieszonego starzenia się organizmu, więc tutaj to jest to, co tłumaczę, to jest właśnie mechanizm, w jaki nadmiar cukrów prostych w naszym organizmie może powodować uszkodzenia tkanek i stanu zapalnego. Więc generalnie to, co się zaleca, to jest właśnie dieta, czy też spożywanie produktów o niskim ładunku glikemicznym, żeby ta glikemia po prostu była stabilna.
Ale wiesz co, myślę, że to jest też idealny moment na to, żeby odesłać do ciebie, bo ty zrobiłaś genialny produkt u siebie na stronie, prawda, jeżeli dobrze mówię, rutynownik. Powiedz nam trochę więcej o tym, bo to jest wiesz, fajny taki, fajna codzienność z twoim mailingiem, wiesz.
Dobrze, ja jeszcze może powiem a propos, jak już odsyłamy na moją stronę, ja też mam webinar o gaszeniu stanu zapalnego, który można właśnie na stronie www.doktorkarabin.pl zakupić, gdzie szerzej i dokładniej właściwie to, co my dzisiaj mówimy, tylko w oparciu o badania, oczywiście jako prezentację można sobie zakupić i obejrzeć. Natomiast rutynownik to jest taki bezpłatny mailing. W ogóle pomysł narodził się w tym, że tak naprawdę my myślimy troszeczkę, że my musimy robić nie wiadomo jakie rewolucje w naszym życiu. A tak naprawdę różne proste rutyny mogą nas przybliżyć do tej długowieczności i jednocześnie pomóc nam gasić ten stan zapalny i żyć długo w zdrowiu, więc tutaj rzeczywiście na mojej stronie można zapisać się na taki bezpłatny mailing. To jest 13 maili wyzwań w oparciu o aktualne badania kliniczne i naukowe, w którym są też takie właśnie wyzwania, porady, na przykład dotyczące orzechów, aktywności fizycznej, snu, które można wdrożyć przez te 13 tygodni. Oczywiście nie wszystkie, no bo to też nie chodzi, żeby być idealnym, ale wystarczy, że taką rutynę jedną bądź dwie wdrożymy i naprawdę to już dużo może zrobić naszego
game changer. Zdrowia.
Właśnie to chciałam też powiedzieć a propos tego, jakie to może być zmiany. Powiem ci, że można się śmiać, że to są takie drobne rzeczy, ale ja bardzo często spotykam się z taką informacją, że ludzie po prostu nawet higienę snu zmieniają sobie i naprawdę myślę, że jest jeszcze duża niewiedza, jeśli chodzi o sam sen i rytmy okołodobowe i zmiana nawet jednej rutyny w kontekście snu naprawdę może spowodować, że my będziemy czuli się całkiem inaczej kolejnego dnia.
Totalnie, idźcie do Karoli na bloga i tam rutynownik wbijacie sobie do swojej codzienności.
On na pierwszej stronie jest od razu, jak się wchodzi, widać, można się zapisać na mailing.
Ja zresztą wam też podlinkuję stronę Karoliny pod dzisiejszym odcinkiem i też link do kursu, bo kurs jest też genialny. No Karolina, to wiesz, takim mega dużą pasją, w taki sposób, wiesz, nieoczywisty mówisz o tych wszystkich kwestiach odpornościowych, co jest bardzo, bardzo wartościowe, także też ja was też osobiście odsyłam, byłam, widziałam, przyswoiłam wiedzę, także polecajka mocna. Ale mamy, wiesz, już też nasza rozmowa, wracamy do naszej rozmowy, która skończyła się na roli cukrów prostych właśnie i ich wpływie na odporność. No ale dobra, mamy tutaj już sen, omówiłyśmy sobie dietę i chciałabym, wiesz, trochę porozmawiać na temat suplementacji. Jakie jest twoje zdanie, bo wiesz, co według ciebie de facto może wspierać te funkcje immunologiczne, co ma sens, żeby właśnie tą odporność wspierać?
W szerokim kontekście, to ja od razu powiem właśnie, że to nie chodzi o tylko te infekcje sezonowe, bo mówię tutaj, to co powiedziałam, jest bardzo ciężko zbadać ten punkt końcowy, co właściwie ma być tym wzmocnieniem odporności. No oczywiście, może być to zmniejszona liczba infekcji albo zapadalność na jakąś chorobę. No absolutnie must have, to też się zgodzisz, no to jest witamina D, oczywiście. To jest dla każdej osoby... Numer jeden. Ja też zachęcam, mimo że tego w rekomendacjach nie ma, to też to podkreślasz pewnie Zosia u siebie, że nie ma tego badania rutynowego, żeby wykonywać, ale myślę, że warto to wykonać, dlatego że to, że badania pokazują, że 90% populacji ma niedobory witaminy D, to nie jest wystarczająca informacja, bo może tak być, że, bo zdarzają się takie osoby, że nie mają niedoboru witaminy D, bo ten metabolizm u nich jest bardzo efektywny, ale też warto zobaczyć, na jakim poziomie głębokości, że tak powiem, jest ten niedobór witaminy D, no szczególnie w tych grupach ryzyka, no to już bezwzględnie, to grupy ryzyka to jest duża grupa właściwie wszystkich chorób, o których dzisiaj powiedziałyśmy, chorób cywilizacyjnych, chorób o podłożu immunologicznym, alergie, co tam jeszcze, endometrioza, zespół metaboliczny, otyłość, no można, ta
zaburzenia
lista jest bardzo długa.
Tutaj też trochę
dokładnie, więc faktycznie wychodzi tak, że jakby przyjrzeć się na te grupy ryzyka, to większość populacji jest w tej grupie ryzyka w jakimś stopniu, więc te badanie warto wykonać tak naprawdę. No i dobrać odpowiednią dawkę tej witaminy Da, witamina D jest fajna, bo ona jest bezpieczna w suplementacji. Dla mnie to jest bardzo ważne, jeśli ja mówię już tak publicznie o suplementowaniu czegoś, to to, czy to jest bezpieczne właściwie dla każdego. Dalej.
Znaczy, jeszcze też nawiązanie do witaminy D, co chciałam tylko dodać od siebie, też z praktyki, że właśnie to niedopasowanie dawki bardzo często powoduje, że nasza suplementacja po prostu nie jest skuteczna. Czyli nie wiem, przyjmujemy preparaty, a później robimy sobie badanie, okazuje się, że w ogóle nie ma jakiejś tam znaczącej, może nie poprawy, bo nie mamy, wiesz, porównania, bo nie robiliśmy badania przed rozpoczęciem, ale nie widzimy, żeby jakoś ta suplementacja wpłynęła na dobry poziom witaminy D, więc tutaj to kluczowe jest, aby albo zbadać właśnie sobie poziom tej witaminy D przed podjęciem interwencji, albo właśnie postawić jakiegoś takiego szerszego, myślę, że się ze mną zgodzisz, wywiadu, który też jakby uwzględnia historię suplementacji, czy ona w ogóle kiedykolwiek była, w jakich porcjach, jaka jest masa ciała, jaki jest styl życia, bo wiesz, też bardzo często ja spotykam się na przykład z takim określeniem, że latem nie przyjmujemy witaminy D, nie suplementujemy, no bo jest lato, ale nie zważamy na to, że my i tak pracujemy, wiesz, w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie to słońce de facto nie dociera i co nam z tego lata, gdzie ta synteza efektywna, skórna to jest...
Dokładnie, wychodzimy południu dopiero z pracy, na przykład z biura, a już słońce nie świeci w takim stopniu, żeby... Poza tym jesteśmy zakryci zwykle, tak? Nawet jak jest lato, rzadko chodzimy tak mocno roznegliżowani, żeby to słońce jednak trochę nam tej witaminy D syntezowało, ale też wiesz sama, no jest dużo takich czynników osobniczych, no właśnie, chociażby mikrobiota jelitowa, to jak jemy, pewne predyspozycje genetyczne, to nie zawsze tak jest, że my weźmiemy tą dawkę, nawet dużą, czasami może mieć za dużą dawkę i ta witamina D też jest efektywnie inaktywowana, bo pamiętajmy, że nasz organizm wyewoluował tak, że ma mechanizmy obronne do inaktywacji witaminy D, więc jak przywalimy, mówiąc tak brzydko kolokwialnie, dużą dawkę, tak, takiego dużego bolusa, chociaż z tymi bolusami to też nie jest tak, że to jest jakoś zakazane, chociaż w Polsce się chyba nie rekomenduje tych dużych dawek według aktualnych wytycznych, to ten bolus wcale nie musi być taki dobry, bo po prostu, no tak jest z większością chyba składników mineralnych i witamin, że jest pewna wchłanialność w organizmie, biodostępność. Jeśli dawka jest za duża, to po prostu organizm to, mówiąc, przeleci przez nas, mówiąc kolokwialnie. Tak samo jest z magnezem zresztą, tak? Lepiej magnez w mniejszych dawkach sobie
witamina C porcjować. Podobnie, nie? Gdzieś tam
dokładnie.
Tą wyższą porcję, to ta
efektywność właśnie, więc spada. Więc tą witaminą D to jest totalny must have. Mam nadzieję, że dużo osób już o tym wie, chociaż powiem Ci szczerze, że spotykam się bardzo często z badaniami osób, które
mają niedobory.
Mają niedobory i nigdy w życiu nie badali witaminy D i nie brali. I to są niedobory, wiesz, takie jawne, nie tam przy dolnej granicy, czy tam coś, tylko po prostu bardzo nisko na poziomie jednocyfrowych takich liczb, tak, które są. Więc naprawdę to jest duży problem. Witamina D to podstawa, no jeśli chodzi o układ odpornościowy, to tutaj, wiesz, z witaminą D też jest tak o tyle ciekawie, że te objawy witaminy D nie są takie oczywiste. Nawet jak ktoś ma głębokie niedobory, no to nie jest tak z żelazem albo z witaminą B12, gdzie masz objawy neurologiczne albo lecą ci włosy garściami, tylko te objawy są takie, nie powiedziałabym lekkie, ale nie takie bardzo oczywiste, więc tu szczególnie powinniśmy dbać o tą witaminę D. Druga rzecz to są kwasy omega-3, tu też się ze mną zgodzisz, twoje ukochane kwasy omega-3. One generalnie mają zastosowanie praktycznie w każdej chorobie o podłożu zapalnym. Tutaj przede wszystkim te choroby sercowo-naczyniowe, to jest w rekomendacjach niektórych, choroby związane z układem nerwowym, depresja, choroby neurodegeneracyjne. Więc tutaj ten mechanizm, inaczej, on może nie działa bezpośrednio na odporność, bo kwasy omega-3 działają w bardzo różnych mechanizmach, ale jednym z nich jest, tak mówiąc kolokwialnie, gaszenie po prostu tego stanu zapalnego, więc pośrednio one będą właśnie działały na naszą odporność i na stan zapalny. Myślę, że takim nieoczywistym pierwiastkiem jest też magnez, bo on nam się kojarzy rzeczywiście ze stresem. Osoby przewlekle zestresowane potrzebują tego magnezu. Natomiast magnez też ma duże znaczenie w kontekście układu odpornościowego. On jest tak zwanym kofaktorem, tego takim czynnikiem, który jest potrzebny do wielu reakcji biochemicznych, między innymi tych, które są właśnie w układzie odpornościowym. A wiemy, że duża część społeczeństwa ma subkliniczne niedobory magnezu, więc tutaj też, no i magnez też, sama wiesz, działa z witaminą D razem, tak, więc mając niedobory, idealny duet, więc tutaj też bym o to gdzieś zadbała.
Wiesz co, i też de facto te trzy składniki, o których powiedziałaś, czyli witamina D, kwasy tłuszczowe, omega-3, magnez, to są składniki często niedoborowe. D3 jakby bardzo niedoborowa, ale my nie kultywujemy tradycji jadania ryb, więc te kwasy tłuszczowe omega-3 też naprawdę w takich są małych porcjach przyjmowane, tak pokazują dane naukowe.
Poza tym, jak ktoś jeszcze chory jest przewlekle, to powinien jednak więcej dostarczyć. Nie zawsze z rybami da się to dostarczyć.
No i tak samo z magnezem, prawda? Tutaj no też gdzieś tam i obróbka technologiczna żywności, ale też ten przewlekły stres, niektóre leki, no niestety
rolnictwo powodują. Też jest inne, zmieniło się, prawda? Sposoby uprawy tego magnezu jest po prostu nawet o połowę mniej w żywności niż kiedyś, tak? No i tak jeszcze myślę sobie o takich rzeczach, bo dla mnie to jest taki must have, który bezpieczny, który każdy może stosować, reszta to sama wiesz, to jest indywidualizacja. Tutaj jest duży potencjał oczywiście w probiotykach, myślę, że bardziej w kontekście dzieci są te badania silniejsze, jakby te infekcje przedszkolne, tak, to się tak nazywa, czyli te sezonowe. Natomiast w przypadku dorosłych, tutaj znowu bardziej pod kątem chorób cywilizacyjnych, wspomagania leczenia i nie wiem, chorób przewodu pokarmowego, ja też nie uważam, że mówię teraz, przyjrzyjmy się bardziej tym podstawom, bo może mówię, my za mało śpimy, a nie sięgajmy po tą tabletkę, która mamy oczekiwania bardzo duże w stosunku do niej, że jak ją weźmiemy, oczywiście może być też efekt placebo, no bo jeśli oczekujemy czegoś, to możemy to dostać, ale myślę, że tutaj najbardziej zadbajmy po prostu o te podstawy związane ze stylem życia, o której mówiłyśmy.
No i fajnie, że to wybrzmiało, że właśnie ta suplementacja to jest taka, ja zawsze go nazywam wisienką na torcie, bo ona nam niczego nie zastąpi, ona może nam wzmocnić ten efekt, którym my gdzieś tam prowadzimy dane swoje działania, budujące tą odporność i no nie zastąpi nam tego, że się dobrze wyśpimy, że dobrze zjemy, że pójdziemy na trening. To są te podstawy, które no, powinniśmy gdzieś tam włączyć przy budowaniu takiej świadomości.
Dokładnie.
Budowaniu świadomości dotyczącej odporności. No tak mi się fajnie
jedna rzecz, że przychodzi się do głowy, wiesz, chociaż to nie jest rzecz dla każdego, uważam, też tak indywidualnie. Ja uwielbiam adaptogeny. One myślę, że są w miarę bezpieczne, przynajmniej większość. Oczywiście są właśnie w kontekście układu odpornościowego to różnie bywa, bo przy chorobach z autoagresji tutaj trzeba uważać z adaptogenami, bo one też mają bezpośredni wpływ na działanie naszego układu odpornościowego. To, co jest w oświadczeniach wykazane, nie wiem, nawet ashwagandha czy różaniec górski, no to są adaptogeny, które rzeczywiście mają działanie wspierające odporność naszą psychiczną na stres, a wiadomo, stres będzie też negatywnie wpływał na układ odpornościowy. Więc tutaj też dla osób, które tak okresowo są zestresowane, można rozważyć przyjmowanie adaptogenów.
Ja bardzo lubię różańca, to jest chyba mój ulubiony adaptogen.
No ja wolę ashwagandę, tak? bo różaniec tak na mnie nie działa, ashwagandha dosyć silnie działa, w sensie takim wyciszającym, ale tak. Adaptogeny są naprawdę super.
Tak, no i też taki nieoczywisty właśnie wpływ, nie? Bo adaptogeny kojarzą się ze stresem, tak jak powiedziałaś, a tutaj rozmawiamy o odporności i to też właśnie ma znaczenie i powiązanie. Karolina, myślę, że na zakończenie może chciałabyś polecić nam jakieś książki, właśnie swoje polecajki książkowe, wiedzowe. Też prowadzisz swój podcast, ja chciałam o tym powiedzieć, że też u Karoliny, Karolina prowadzi swój podcast, gdzie rozmawia z różnymi ekspertami na tematy zdrowotne. W zasadzie mamy podobny vibe na takie tematy, tak mi się wydaje.
Tak, myślę, że tak, chociaż ja trochę może bardziej głębiej naukowo powiedzmy wchodzę, bo tam też załączam publikacje naukowe, więc może on nie będzie aż tak przystępny dla większości osób, to zależy też od odcinku, bo niektóre odcinki są dosyć powiedzmy ciężkie, tak bym powiedziała dla przeciętnego zjadacza chleba, na przykład o epigenetyce, ale są też odcinki bardzo lekkie, ostatni odcinek o właśnie medycynie stylu życia, myślę, że dla każdego jest, także zachęcam, może ktoś coś znajdzie.
Zapraszamy, zachęcamy i to jest na pewno bardzo takie rzetelne, wiecie, źródło wiedzy, bo Karolina jest tutaj bardzo merytoryczną osobą i ja zawsze, wiesz, jak czytam twoje publikacje, twoje artykuły, to zawsze wiem, że jak tak napisałaś, to tak na pewno jest, więc tutaj na pewno zaufanie do wiedzy ogromne.
Nie ma się. Cieszę się bardzo. Znaczy staram się po prostu, bo też taką moją misją jest to, żeby jednak ludziom nie nawijać makaronu na uszy, tylko pokazywać po prostu, jak jest w badaniach. Czasami to jest nudne i mało catchy się mówi, bo rzeczywiście lepiej się sprzedają takie chwytliwe nagłówki. Tak, nawet jak ten post o kawie, który przygotowałam, no tam nie było jakiejś takiej wow konkluzji, ale przynajmniej pokazałam, jaki jest aktualny stan wiedzy, więc każdy może sobie też wewnętrznie odpowiedzieć, czy ta kawa mu szkodzi, czy nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jeśli chodzi o książki, to powiem Ci, że ciężko, jeśli chodzi o książki związane ze stanem zapalnym, nawet, słuchaj, anglojęzycznych książek nie ma zbyt wielu, to są książki mało rzetelne merytorycznie według mnie, takie trochę nastawione właśnie na taką sprzedaż, na takie wow,
ale... Efekt wow.
efekt wow, dokładnie, natomiast mam nadzieję, że może uda mi się w końcu swoją książkę na temat stanu zapalnego napisać, bo rzeczywiście brakuje takiej pozycji na rynku przystępnej. Więc jeśli chodzi o odporność i stan zapalny, no niestety nic nie polecę, bo sama szukam czegoś takiego. No książki, podręczniki do immunologii, chociaż jestem upierdliwa, więc też wiele do życzenia pozostawiają te polskie książki, bo są tak no, za bardzo akademicko napisane według mnie.
No to Karolina, czekamy na twoją publikację, na twoją książkę. Odsyłamy na sociale Karoliny. Wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka. Karola, dziękuję ci bardzo za dziś. Ta rozmowa
była. Ja również
była
bardzo
turbo.
Dziękuję. To była przyjemność jak zwykle rozmawiać z tobą.
Dzięki, pa!
Pa, pa.
Jeśli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.